Zapraszamy do wysłuchania audycji z cyklu Wywiad Swobodny – Rozmowy o kulturze tradycyjnej.
Witajcie, z tej strony Martyna Żurek. Kłanianym w wykonaniu kapeli dudziarskiej rozpoczęliśmy odcinek podcastu, w którym zabieram Was na biskupiznę. Rozmawiamy dzisiaj z Krzysztofem Polowczykiem. Cześć Krzysztof.
Cześć.
Który może na sam początek opowie nam, czym jest właściwie ta enigmatycznie brzmiąca biskupizna.
A więc biskupizna to jest mikroregion folklorystyczny położony w Wielkopolsce, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem, w prostej linii. I historycznie był to klucz dóbr biskupii złożony z 12 wiosek położonych wkoło miasteczka Krobi. Od XII wieku biskupi mieli tutaj swoją siedzibę, swoją rezydencję, zamek, później pałac. I tak trwało aż do rozbiorów. Mieszkańcom tych dóbr, chłopom poddanym biskupów, żyło się lżej, byli majętniejsi niż w sąsiednich dobrach szlacheckich, rycerskich. Później te dobra biskupie zostały skonfiskowane przez rząd pruski, utworzono ekonomię. W związku z tym, jak przyszedł dekret uwłaszczeniowy, no to nie było tutaj procesów ze szlachcicami o uwłaszczenie, tylko chłopi zostali uwłaszczeni szybko, sprawnie i też z dużą korzyścią do nich, czyli z dużymi nadziałami. No i to wszystko spowodowało to, że no po prostu znów byli bogatsi i wykształciło się poczucie takie trochę, można powiedzieć, elitaryzmu, co przejawiało się w ogromnym przywiązaniu do tradycji, lokalnej tradycji i tak w sąsiednich wioskach tych szlacheckich, no to ta tradycja ludowa kojarzyła się jednak z tą biedą, z tym uciskiem, a na biskupiźnie była duma z tego, skąd się jest, skąd się podchodzi i dlatego to przetrwało do dnia dzisiejszego te nasze zwyczaje, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.
A jakie są takie charakterystyczne cechy tego regionu?
To strój wyróżniający się bogactwem zdobień tych wszystkich, te czepce, kopki nasze. Potem też muzyka. Co prawda muzyka dudziarska jest w większej części Wielkopolski, ale u nas jest grana bardzo szybko. Jest najszybsze tempo, najwyższa tonacja. Nie wiem, może ludzie byli weselsi. No więc stroje, muzyka, tańce, też bardzo duże przywiązanie do tego, żeby to było tak, jak było kiedyś, czyli ten tradycyjny układ tańców zachowany w żaden sposób niezachwiany.
A jeśli już mówimy o tradycyjnym układzie tańców, wysłuchajmy sobie tak zwanej rundy, czyli zbioru melodii zawierających się w jednym, dziś powiedzielibyśmy, secie tanecznym. Gra kapela dudziarska w składzie Krzysztof Polowczyk na dudach i Małgorzata Szymankiewicz na skrzypcach. Yeah. Powróćmy jeszcze na moment do wątku tradycyjnego ubioru.
To nie jest to strój rekonstruowany, tak? To jest właśnie cały czas żywa tradycja i te stroje nawet na przestrzeni ostatnich 100 lat one się bardzo zmieniały. Inaczej wyglądały w dwudziestoleciu międzywojennym, inaczej w latach 30. zupełnie inaczej, znaczy zupełnie nie inne, ale jednak inaczej inne materiały, inne trochę też kolory wchodziły w czasach powojennych. No i trochę to do dzisiaj ewoluuje, no bo stroje nadal się szyje, a nie wszystkie materiały są dostępne, takie jak były dawniej.
Powiedziałeś też o muzyce. Mówisz, że gra się szybko, gra się na dudach.
Są silne tradycje dudziarskie właśnie na Biskupiźnie. Było wielu wybitnych dudziarzy i skrzypków, bo no taka podstawowa kapela tradycyjna biskupiańska to jest dwuosobowa, jest skrzypek grający na skrzypcach podwiązanych i dudziarz na dudach wielkopolskich. Aczkolwiek byli też różnego rodzaju harmoniści, bandoniści, którzy co prawda na takich tradycyjnych weselach wcześniej nie grywali, to dopiero się zaczęło pojawiać po II wojnie światowej, ale grywali na takich różnych zabawach, potańcówkach organizowanych na przykład na ulicy, na mostku, przed domem i tak dalej. I ten tradycyjny repertuar pieśniowy, melodyczny był grany zarówno na tych tradycyjnych instrumentach, jak i tych wchodzących późniejszych, aż po akordeony i harmoniki ustne włącznie.
A powiedzmy, czym są te dudy wielkopolskie? Jak ten instrument wygląda?
Dudy wielkopolskie w naszym przypadku to jest typ gostyńsko-rawicki tak zwany, czyli jeden z pięciu typów dud występujących w Wielkopolsce. To jest instrument dęty, nadymany ramieniem, żeby było ciekawiej, to znaczy mechanicznie jest dymka, która wtłacza powietrze do worka, z którego to powietrze uchodząc dostaje się przez stroiki do piszczałek burdonowej, czyli basowej i melodycznej, na którą wygrywa się właściwą melodię. I co warto podkreślić, no to mamy w Polsce 8 takich typowo polskich typów dud. To jest no jedne z, myślę, że jeśli nie najwięcej, to na pewno w czołówce, jeśli chodzi o Europę, odmian tego instrumentu. No i teoretycznie to są już jakby dwa instrumenty w jednym, ponieważ dwie piszczałki grają równocześnie, ale tradycyjnie są wzbogacane o skrzypce, skrzypce podwiązane. To znaczy są gdzieś w połowie szyjki mniej więcej przewiązane po to, żeby grały o oktawę wyżej w pierwszej pozycji niż dudy. No, żeby były bardziej piszczące niż dudy, żeby się po prostu przebiły przez ten głośny instrument i były słyszalne. No i taka kapela ogrywała wszystkie wesela, dożynki, zabawy, potańcówki i tak dalej, i tak dalej.
I ogrywa po dziś dzień, bo te wasze tradycje nie są tylko w książkach, tylko one są ciągle żywe, prawda?
Tak, to są wciąż żywe tradycje i w sumie nie wiem, dlaczego zawsze mówimy w czasie przeszłym, a to zawsze cały czas.
Dokładnie.
To za dużo czytamy książek.
Dokładnie, tak.
Natomiast jak najbardziej one grają do tańca cały czas. Dzisiaj z oryginalnego kontekstu myślę, że nie wyszły prawie wcale, no bo wesel jest już mniej, co nie znaczy, że się nie zdarzają.
Teraz usłyszymy Przodek, Pojmij mnie Jasiu. Śpiewają pani Ania Huda i Beata Kabała, a towarzyszy im kapela dudziarska w składzie Małgorzata Szymankiewicz na skrzypcach i Krzysztof Polowczyk na dudach wielkopolskich.
Pojmij mnie Jasiu, pojmij mnie, do ci matula pierzynie. Pojmij mnie Jasiu, pojmij mnie, do ci matula pierzynie. Pierzynie kwapową, poducha gotową, skrzynię malowaną, dziewulę kochaną. Pojmij mnie Jasiu, pojmij mnie, do ci matula pierzynie. Pierzynie kwapową, poducha gotową, skrzynię malowaną, dziewulę kochaną. Pojmij mnie Jasiu, pojmij mnie, do ci matula pierzynie.
wszystkie te elementy zebrane razem, czyli ten strój, ten etos, którym biskupianie się szczycą, te instrumenty, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, zostały w pewien sposób podniesione na taki ogólnopolski piedestał. Mam na myśli wpis na listę niematerialnego dziedzictwa.
W ogóle mieliśmy problem na początku, co na tą listę wpisać, no i padła decyzja, że no musi iść niestety wszystko, bo tu się nie da jedno od drugiego rozłączyć. Cały ten krajobraz kulturowy, można to tak nazwać, ma iść całościowo, więc właśnie stroje, muzyka, gwara, zwyczaje, które się zachowały, no i też te działania, które podejmujemy na rzecz ochrony, to w całości zasługuje na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa, no, która jest pewnym prestiżem, ale też zobowiązaniem, ponieważ no, to są elementy, które mają być chronione. W 2016 roku składaliśmy, to też było fajne, jako partnerstwo na rzecz biskupizny, to znaczy była grupa osób, przedstawicieli różnych organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, instytucji jakichś, czy firm nawet, przedsiębiorców i zwykłych osób prywatnych. No, cała grupa, tam około 20-30 osób zebrała się, radziła nad tym wnioskiem, no i został on złożony.
Czyli jak najbardziej na biskupiźnie, po biskupiźnie widać to, że jeżeli wszyscy zmobilizują się i będą iść ku temu samemu wspólnemu celowi wyznaczonemu sobie, jest duża szansa, że ten cel zostanie osiągnięty.
Tak, no nawet jeżeli gdzieś tam różnimy się między sobą, coś nie ten, no to ten wspólny cel, dobro i ochrona tej naszej biskupizny, to cały czas pozostaje dla wszystkich taki sam i na tym polu zawsze się tu razem dogadujemy.
Teraz porozmawiajmy trochę o ludziach, którzy dziś kontynuują te tradycje. Tak jak ty, tak jak twoja żona, tak jak twoja córka. Jest tu mnóstwo takich ludzi zebranych w formalne, nieformalne grupy. Między innymi taką grupę, której jesteś kierownikiem. Możesz troszeczkę o tym powiedzieć?
Tak, biskupiański zespół folklorystyczny z Domachowa i okolic. No to jest, no założony został jako zespół, który ma tańczyć, śpiewać, występować, a teraz już pełni funkcję znacznie szerszą, bo zrzesza osoby, które no nie tylko chcą śpiewać i tańczyć i występować, ale działać po prostu na rzecz tej naszej biskupizny. Zespół został założony w grudniu 72 roku z inicjatywy Jana Zomachowa-Bstęgi, pani Janny Prędkowskiej i jej mamy Zofii Nowak. No i od tego czasu nieprzerwanie, to już jest ponad te 50 lat, funkcjonuje, osoby się zmieniają, natomiast
idea no, pozostaje.
Ten idea, ten duch jest cały czas gdzieś, żyje, krąży we krwi. Około 30 osób w tej chwili zrzesza zespół i co jest warte podkreślenia, to jest zespół in crudo, czyli niestylizowany. Wchodzimy na scenę, jeżeli występujemy na scenie akurat i robimy zabawę po prostu, tak jakbyśmy się bawili u siebie w gościńcu czy gdziekolwiek, to nie są tańce w żaden sposób układane przez choreografa, nie mamy żadnych choreografów, uczymy się od naszych mistrzów ze starszego pokolenia, mamy szczęście do tej pory, że jest z nami pani Ania Huda, pan Franek Jesiak, którzy mają gigantyczną wiedzę, ogromny zasób pieśni, wspomnień do tego, jak to wszystko powinno wyglądać, jakie były melodie grane, która w którym momencie, na jaką okazję i tak dalej. Także no jest od kogo się uczyć i wiemy, co przekazywać dalej i w jaki sposób.
I faktycznie tutaj tradycja jest ciągle żywa, nieprzerwana, ponieważ są z wami pani Ania i pan Franek, to laureaci nagrody imienia Oskara Kolberga.
Tak. No pan Franek w tym roku, jeszcze ten rok to jest, tak. W tym roku otrzymał nagrodę, pani Ania w ubiegłym roku. Właśnie obydwoje w kategorii mistrzów tradycji, bo mogliby jako śpiewacy, bo czy tancerze, bo są obydwoje utytułowani w tym, ale no najważniejsza ich rola, w którym myślę, że sami się czują usatysfakcjonowani tą rolą, jest uczenie i to, że mają w ogóle kogo uczyć i że ludzie chcą właśnie to przejmować od nich.
Wysłuchajmy teraz przodka po Szczepanie Sadowskim. Grają Krzysztof Polowczyk i Małgorzata Szymankiewicz. Funkcjonuje takie pojęcie jak rok obrzędowy i może teraz troszeczkę o tym, że ten rok obrzędowy na biskupiźnie cały czas jest praktykowany.
Tak, to znaczy on funkcjonuje, ten rok obrzędowy jest pamiętany po kolei, co powinno się odbywać. Większość rzeczy zatraciła swój pierwotny charakter, ten taki symboliczny,
mamy już inne rozrywki.
Inne są czasy,
tak?
Inne też, nie do końca już wierzymy teraz w to, co się wierzyło kiedyś, jak chodzi o różne sprawy takie o charakterze symbolicznym i tak dalej. Natomiast dalej się tym bawimy, to znaczy... pierwsza taka główna zabawa to jest podkoziołek, czyli to zakończenie karnawału tradycyjne. To u nas on się odbywa, nie wiem, czy była kiedyś przerwa, czy nie była, ale moim zdaniem nie była, bo cały czas to po prostu jest. Ta zabawa, to zbieranie na tego koziołka, już do dzisiaj nikt nie wie, czemu się na tego koziołka zbierało, ale się zbiera cały czas. Ludzie, chłopaki śpiewają i na koziołka trzeba dać i zbierają. A zabawa...
A dlaczego trzeba było dać na tego koziołka?
Trzeba było z czegoś kapelę opłacić.
I do dziś zbierają na tego koziołka, który był też symbolem siły, płodności.
Tak.
I tak jak mówisz, to są na przykład te elementy, w które dziś już w tę symbolikę tych elementów nie do końca wierzymy, ale... sama impreza pod taką nazwą, samo wydarzenie
zabawa
przetrwało.
Się odbywa, impreza się odbywa, jest kontynuowana, obrzęd jest musowo, po prostu musi być, bo inaczej by to nie był podkoziołek. No i przede wszystkim najważniejsza jednak jest ta zabawa, że grają tradycyjne instrumenty, jest grana i śpiewana tradycyjna muzyka i jest pełna sala ludzi. Nie tylko z zespołu, ale z całej okolicy, wszystkich zainteresowanych miłośników folkloru i z bliższej okolicy, i z dalszej okolicy, bo przyjeżdżają nieraz i z Warszawy nawet ludzie. Także to jest to, czym się szczycimy, że po prostu nie jest to udawane.
Tak.
Nie jest to udawane. To jest po prostu autentyczne i my się faktycznie tym bawimy. I to jest myślę fajne.
No i mamy tego podkoziołka i co dalej?
No i dalej... Dalej już jest różnie, bo część elementów tego roku obrzędowego nie zachowała się albo się zachowała szczątkowo. Na przykład zachowało się i to w formie całkowicie niezależnej od zespołu, niezwiązanej w żaden sposób z żadnym zespołem, chodzenie z dyngusem w drugie święto Wielkanocy. Czyli tak jak kiedyś chodzili tam poprzebierani za babę, za dziada, za diabłów i tak dalej, zbierali jaja, tak chłopaki do dzisiaj to w niektórych miejscowościach robią. W takim samym kontekście, to znaczy się w obrębie jednej miejscowości, młodzież z tej miejscowości chodzi po swoich gospodarstwach i zbiera. Także to, To jest taki element, który się zachował w bardzo, bardzo takiej pierwotnej formie i to jest coś fajnego.
Z taką oddolną inicjatywą.
Tak, w żaden sposób nie jest to organizowane, animowane przez żadną instytucję, tylko to się dzieje samo z siebie po prostu, bo zawsze było i to w Starej Krobi właśnie się zachowało. Nowe Lotko, czyli to powitanie wiosny, topienie marzanne, to jest z kolei taki zwyczaj, który wprowadzamy gdzieś na nowo. On zaniknął w sąsiednich regionach, na przykład w Łukówcu był bardzo żywy i tak dalej, ale to był z kolei taki nasz pomysł na trochę animowanie dzieci, żeby coś, bo jednak te zabawy są bardzo mocno adresowane dla dorosłych, te w roku obrzędowym.
Tak.
Mało jest dla dzieci, a potrzeba jednak ich wychowywać. W tym dlatego pomysł wpadł, żeby przywrócić jakby tą zaginioną już dawno tradycję. No i to się udało, jest zainteresowanie duże, dzieciaki świetnie się bawią. No potem to są te wiosenne rzeczy, dożynki, czyli winiec, to się cały czas odbywa. Aczkolwiek przy muzyce nie tradycyjnej, tylko przy zespołach już można powiedzieć disco polo.
Ale
aczkolwiek
obrzęd?
Grają obrzęd, przygrywają na tych swoich keyboardach, plon niesiemy plon, przygrywają młodzieży śpiewającej, gospodarze wieńce odbierają, a potem i tak, jak już jest zabawa, to grają te tam swoje piosenki, ale zawsze wiwat jakiś musi być, coś tak zwane od domachowa. Domałowskie zegary, czy domałowski gościniec. I każdy umie tańczyć biwata. Czy jest grany na dudach, czy jest grany na
keyboardzie. To jest też żywo praktykowane przy okazji takich wydarzeń, jak na przykład osiemnastki.
Tak, tak. Osiemnastki i wesela, i co tam nie tylko. No i wszystkie zabawy, bo to zabawy po wioskach też, tak jak kiedyś tradycyjnie majówki robili na dechach, to teraz zabawy taneczne są no, przy innej muzyce, ale jakiś tam element zawsze
gdzieś się... Elementy obowiązkowe w postaci wiwata no. Od domachowa zawsze są. No i mamy ten winiec i co zaś później po tym wińcu?
Zaś później przychodzi jesień, jest robota i przed adwentem Katarzynki, czyli taka babska zabawa, którą panie organizują i facetów zapraszają. I to jest z kolei też, podobnie jak pod Koziołek, obecnie to organizujemy w ramach zespołu i też jest impreza otwarta dla wszystkich zainteresowanych. I no, zazwyczaj jest jeszcze więcej ludzi niż na Podkoziołku. To jest fajne. Potem Boże Narodzenie i zaczyna się nowy rok z powrotem i na początku jeszcze w tym okresie godów tak zwanych. To jest kolejny taki element animacyjny dla dzieciaków, który wprowadzamy, czyli kolędowanie. Chodzimy z tą gwiazdą, z kolędą, grając kolędy na dudach od domu do domu i młodzież, dzieciaki śpiewają, zbierają słodycze i kolędują po prostu tradycyjnie.
A namiastkę biskupiańskich pastorałek usłyszymy już za moment. Zaśpiewają pani Ania Huda i Beata Kabała, a zagrają Krzysztof Polowczyk i Małgorzata Szymankiewicz.
Poprzez wieś, ty nas gwiazdo prowadź. Dzieciąteczku na sianeczku będziem kolędować. Pójdziesz, gdy pójdę ja, pójdź i ty sąsiedzie. Dzieciąteczku na sianeczku wielkiej pomóc biedzie.
To wszystko, o czym mówisz, pokazuje, że potrafiliście znaleźć kompromis i złoty środek. Macie imprezy, które są skierowane dla dzieci, macie wydarzenia, które są skierowane dla dorosłych, ale mam wrażenie, że pośród tego roku obrzędowego jest jeszcze jedno wydarzenie, o którym nie wspomnieliśmy, a które wpisało się już przez lata swojego trwania w ten rok kalendarzowy, czyli festiwal w Domachowie.
Tak, no festiwal w Domachowie, nie mówiłem o nim w kontekście roku obrzędowego, bo nie ma tam Chociaż nie, są obrzędy, ponieważ to jest miejsce, gdzie te obrzędy z kolei wynosimy na scenę, wyprowadzamy, żeby je jeszcze szersza publiczność mogła zobaczyć, jak to wygląda, bo robiliśmy i wesele biskupiańskie, i robiliśmy podkoziołek, i robiliśmy dożynki, i robiliśmy katarzynki. Wszystko, co w ciągu roku się odbywa, to jest ten element na festiwalu, gdzie tam około 2000 ludzi przyjeżdża i mogą to po prostu zobaczyć, no, w formie scenicznej, bo inaczej by było trudno. Ale jednak i no widać po liczbie tej publiczności, że to zainteresowanie jest i to już było ile tych festiwali, 13 do tej pory. No a jeszcze oprócz tego no, uzupełnia wszystko rok kościelny, bo mamy i Boże Ciało, i poszczególne odpusty, i mszę rezurekcyjną, gdzie uczestniczą osoby w strojach biskupiańskich. Niekoniecznie osoby z zespołów, tylko po prostu osoby, które mają stroje swoje w domu i ubierają się na tą uroczystość specjalnie w taki uroczysty sposób, żeby gdzieś tam zademonstrować i to przywiązanie do tradycji i to, no i to, że po prostu jesteśmy stąd.
To też jest warte podkreślenia, że ludzie, którzy, tak jak mówisz, przy okazji świąt ubierają się w te stroje, wcale w ciągu roku nie muszą być członkami zespołu. To są ludzie, którzy niezależnie od zespołu na te święta podkreślają swoją tożsamość.
Dokładnie tak. Czy w Krobi do niesienia baldachimu, pod którym idzie ksiądz, to część osób jest z zespołu, a część osób w ogóle nie. To są kilka dni w roku, kiedy oni ten strój zakładają, ale zakładają go, bo są biskupianami i koniec, po prostu się w ten sposób chcą pokazać.
A są jeszcze takie inicjatywy, które szerzą tą wieść o biskupiźnie naprawdę w różne zakątki kraju i nie tylko kraju, bo i zagranicy. Mam na myśli tutaj Tabor Wielkopolski i chciałabym, żebyś trochę o tej inicjatywie opowiedział, jak to się zaczęło i czym właściwie jest Tabor.
Tabor Wielkopolski to jest impreza, którą przywiózł nam Dom Tańca Warszawski. Te tabory z kolei na grunt Polski to przeszczepili z Węgier. Ja dopiero niedawno doczytałem, że po węgiersku tabor to znaczy obóz. Także to jest obóz poświęcony kulturze tradycyjnej i na tej imprezie, która trwa około tygodnia zazwyczaj, no to przez cały dzień w dzień, od rana do wieczora są warsztaty różnego rodzaju, gry na instrumentach, tańcy, śpiewu, wszystkiego, co tam przyjdzie do głowy, związanego z tą kulturą danego miejsca, w którym się to odbywa. W naszym przypadku z dużym naciskiem na biskupiznę, bo jest na biskupiźnie, ale staramy się, żeby cała Wielkopolska jakoś tam była reprezentowana w różny sposób. No a wieczorem są potańcówki, zabawy, na których te zdobyte w ciągu dnia umiejętności można wypróbować w boju, że tak powiem. No i tabor odbywa się już u nas od lat kilkunastu też, chyba było 12 ich do tej pory. Od 2013 roku w każdym razie. I od roku 2018 organizatorem nie jest już Dom Tańca w Warszawie, tylko właśnie zespół biskupiański. Przy oczywiście wsparciu cały czas i Domu Tańca, i Domu Tańca Poznań, i co tam jeszcze, Muzyka Zakorzeniona. No mamy mnóstwo partnerów. Impreza jest fajna pod tym względem, że dużo osób się w nią angażuje, dużo osób promuje ją, chce brać udział. No i myślę, że no już też się wpisała, podobnie jak ten festiwal, w ten nasz rok tutaj.
Gdzie można zatem szukać informacji o taborze, jeżeli ktoś słucha, czy chciałby zostać uczestnikiem?
Jest strona taborwielkopolski.pl, ale też no, najwięcej oczywiście na Facebooku w tej chwili, na profilach naszych społecznościowych zespołu biskupiańskiego i u partnerów się informacje na ten temat pojawiają. Natomiast termin już jest znany na przyszły rok, to będzie 3 tydzień lipca.
Zachęcamy do zapisania daty w kalendarzu i do wzięcia udziału w tym nietuzinkowym wydarzeniu.
Tak, jest to najdłuższą tradycją tabor w Polsce, ze wszystkich taborów, których jest mnóstwo organizowanych, ale nigdzie tak długo się nie ostał, jak u nas właśnie w Starej Krobi.
Trzymam kciuki za to, żeby te tabory trwały. A powiedz mi, Krzysztof, o jeszcze jednej ważnej inicjatywie, ponieważ Wiecie dobrze, że tradycja, żeby była kontynuowana, żeby te wszystkie elementy przetrwały, no trzeba ludziom umożliwić poznawanie tych elementów, nauczenie się tego, no i tak samo jak uczycie tańczyć, jak uczycie śpiewać, jak uczycie, jak na przykład Beata uczy haftować, tak też uczycie gry na dudach i zrobiliście coś, żeby tę grę na dudach szerszemu gronu osób umożliwić. Mam tu na myśli pracownię.
Tak, zrobiliśmy warsztat do budowy dud, no bo tak sobie pomyśleliśmy, że kurczę, no przecież to nie może być nic trudnego. Okazało się, że może być. Nawet chyba bardzo trudne, ale no założenie jest takie, że no mamy miejsce, gdzie możemy budować te instrumenty, budujemy je na miejscu tanio, tak żeby po prostu były dostępne, bo o to się wszystko rozbija. Że jest to instrument bardzo trudno dostać. Nie dość, że trudny w nauce na początku, to jeszcze trudno go w ogóle dostać, żeby
tak,
się
tak, próg wejścia do tego, no, żeby zostać dudziarzem jest naprawdę wysoki, bo nie dosyć, że trzeba wielu, tak jak mówisz, godzin nauki, ale najpierw przecież trzeba jakoś zdobyć ten instrument, który tani nie jest.
No, który tani nie jest i my właśnie teraz próbujemy coś wymyśleć, żeby zrobić jego bardzo tanią wersję. No i pomysły są.
Wiwat takim inicjatywom. Niechże zatem zamiast fanfarów zabrzmi wiwat w wykonaniu Biskupiańskiej Kapeli Dudziarskiej. Ta pracownia, ona mieści się w ciekawej lokalizacji.
Mieści się w Domachowie, w budynku gospodarczym przy kościele. To jest, dostaliśmy lokal taki od proboszcza. Przy zabytkowym kościele, to bardzo jest malownicza położenie tego. Dodatkowo mamy cały tam ogród wkoło, który też zagospodarowaliśmy sami. No i obok, w sąsiedztwie jest biskupiański gościniec, gdzie te wszystkie zabawy, o których mówiliśmy, się odbywają,
gdzie
odbywają próby,
siedzibę?
Gdzie mamy siedzibę, gdzie się odbywają warsztaty różnego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Także na drugą stronę ulicy przechodzimy i jesteśmy w stolarni.
Która powstała dzięki temu, że ksiądz proboszcz, któremu myślę tutaj należą się podziękowania.
Naprawdę za to, co proboszcz, jakie ma zamiłowanie do tego, co robimy, to jest warte podkreślenia w każdym miejscu, bo całkowicie to z dobroci serca. Więc dziękujemy księdzu Pawłowi Mincie, proboszczowi parafii w Domachowie za ciągłe i nieustające wsparcie i że fajnie nam się współpracuje.
No i właśnie, ksiądz proboszcz dał wam budynek w użytkowanie, a wy pracą waszych rąk przerobiliście go na warsztat.
Tak, na warsztat, no przede wszystkim stolarski, bo to większość maszyn tam jest takich stolarskich. To, co jest do klejenia, to niekoniecznie robimy tam, bo jak jest zimno, to jest za zimno. Ogrzewania nie mamy. Ale no, dwa egzemplarze instrumentów już grają w terenie, także jest, efekt pracy na pewno jest.
I tak jak powiedziałeś, to jest kolejny dowód na to, że członkowie biskupiańskiego zespołu folklorystycznego z Domachowa i okolic to nie tylko tancerze, to nie tylko odtwórcy. To też ludzie, którzy krzewią tą kulturę dalej, bo to właśnie mówię wy, czyli zespół. Zajęliście się tym, żeby w tym miejscu tą pracownię stworzyć, tak samo jak pracowaliście nad gościńcem.
Tak, tak samo jak pracowaliśmy nad gościńcem. No, gościniec to była tutaj duża inwestycja gminna, natomiast wkład własny, osobowy też był wymagany i my go realizowaliśmy własnymi rękoma. Cały czas o ten gościniec dbamy, staramy się, żeby wystawy na przykład, bo mamy tam taką salkę wystawową, żeby się zmieniały, żeby coś się działo. No i inne działania podejmujemy. No teraz na przykład będziemy książkę wydawać z nutami, z przyśpiewkami. Także no nie tylko fizyczna robota, ale jakaś umysłowa też jednak jest realizowana.
To nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić na biskupiznę, jak zaprosić do biskupiańskiego zespołu z Domachowa i okolic.
Tak, nie trzeba być biskupianem i pochodzić z biskupizny, wystarczy mieć w sercu biskupiznę i to zapraszamy wszystkich.
A to, że wy ją macie w sercu, to widać doskonale. Moim gościem był Krzysztof Polowczyk. Dzięki serdeczne.
Dziękuję bardzo.
Weksel, czyli zmieniany, którego usłyszeliśmy przed momentem, kończy ten odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca podcastu. Mam nadzieję, że ta rozmowa zachęci Was do odwiedzenia niezwykle barwnej i gościnnej krainy, jaką jest biskupizna. To tyle na dziś. Żegnam się i pozdrawiam Was serdecznie. Martyna Żurek.
Wysłuchaliście audycji z cyklu Wywiad Swobodny, rozmowy o kulturze tradycyjnej, zrealizowanej w ramach projektu Forum Muzyki Tradycyjnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Więcej materiałów na muzykatradycyjna.pl.